każdą sobotę po godzinie 10 na 95 i 6 FM. Polityczne podsumowanie tygodnia. Gorące komentarze, pytania i odpowiedzi, polityczne spory. W każdą sobotę po godzinie 10 na 95 i 6 FM.
Marcin Sasin, witam Państwa serdecznie. Zapraszam na polityczne podsumowanie tygodnia, a w studiu goście od mojej lewej strony Nowa Lewica, Maciej Buszkiewicz. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry Państwu.
Mirosław Marcinkiewicz, Platforma Obywatelska.
Dzień dobry.
Karol Zieleński, dyrektor Biura Wojewody Lubuskiego. Witam serdecznie.
Dzień dobry, witam.
Oraz Marek Surmacz, Prawo i Sprawiedliwość.
Witam Państwa, dzień dobry.
Panowie, bardzo dużo tematów, więc zacznijmy konkretnie, bo wczoraj rozmawiałem z doktorem Jackiem Smykałą, zakaźnikiem z województwa lubuskiego, który powiedział mi, że według niego, według też innych lekarzy ze szpitala tymczasowego, który walczy w województwie lubuskim z tą narastającą czwartą falą COVID-19, czas na odważne decyzje dotyczące pandemii. Chodzi między innymi o ograniczenia dla osób niezaszczepionych. Jak panowie odnoszą się do tej kwestii? Marek Surmacz.
W pierwszym rzędzie trzeba egzekwować przepisy obowiązujące. Bywamy w miejscach publicznych, bywamy w różnych sklepach, galeriach i widzimy, jak nieprzestrzegane są elementarne rzeczy. No, zwykła maseczka. No, w sklepie wczoraj byłem w jednym z sieciowych sklepów i praktycznie sam wyglądałem jak dziwoląg, bo chodziłem w maseczce, a reszta bez maseczek. I jeszcze niedawno służby porządkowe tych sklepów były zobowiązane do egzekwowania. Oczywiście płyny są dostępne i można się odkazić, ale maseczek powszechnie ludzie nie noszą. I jeszcze to jest jakoś tam zrozumiałe, że ci, którzy się zaszczepili dwukrotnie, mają poczucie bezpieczeństwa, ale ci, którzy się nie szczepili, właściwie są chodzącym wirusem, powszechnie wśród wszystkich. Więc jeżeli nie będziemy przestrzegać tych elementarnych zasad, to nie dziwmy się, że za chwilę, tak jak we Francji czy w innych państwach, dopiero w momencie zaostrzenia wymagań wobec niezaszczepionych, czyli zaszczepieni mogli mieć dostęp do różnego rodzaju usług publicznych, przebywania w miejscach publicznych, jakby byli zwolnieni z niektórych restrykcji, dopiero wtedy miliony ruszyły do zaszczepienia. Nawet uświadomiono sobie, że one jednak nie są takie groźne, ale z innych powodów niż te podstawowe nie byli zaszczepieni.
Ja w rozmowie z panem doktorem poruszyliśmy to, że niestety wiele osób bardziej wierzy znajomemu z Facebooka niż specjalistom, lekarzom, zakaźnikom, no bo pan Jacek Smykała jest zakaźnikiem. No ale wspomniał pan przykład Francji. Rzeczywiście tam restrykcje zostały wprowadzone i jak na razie, jak się obserwuje doniesienia z Francji, to działa. Karol Zieleński.
To, co działa we Francji, nie musi zawsze działać w Polsce.
To, co tu pan... działa czynnik ludzki, tak zwany.
Tak, czynnik ludzki, który jest najwyższą wartością tutaj u nas, naszego narodu, ale pamiętamy to, co pan Marek, pan radny powiedział, że podstawowe zasady, które są teraz, dystans, dezynfekcja, maseczka, przed rokiem, no tutaj w Zielonej Górze też były protesty przeciwko temu. Tutaj jednak musimy apelować jednak do poczucia odpowiedzialności społecznej naszej. Jesteśmy odpowiedzialni. Te osoby, które są zaszczepione, mogą czuć się względnie bezpiecznie, aczkolwiek to w pełni nie chroni. Pozwala łagodniej przejść COVID-19. Oczywiście wszędzie to wszystko jest indywidualne, dlatego ci znajomi z Facebooka jeden przypadek na 100 tysięcy traktują jako prawdę objawioną. To nie jest prawda. Lekarze zalecają szczepienie. To jest pierwszy krok do walki z koronawirusem.
A wczoraj Ministerstwo Zdrowia podało informacje na temat liczby szczepień oraz tych spraw, problemów poszczepiennych. I to jest promil i to bardzo niegroźnie. No, takie dane podaje Ministerstwo Zdrowia, więc jeżeli ktoś się czegoś obawia, no to proszę sięgnąć na stronę ministerstwa. Tam zostało to wytłumaczone.
Dokładnie, to nawet nanopromil. Jeżeli tutaj mówimy o szczepieniu, to w województwie lubuskim teraz mamy 54% osób w pełni zaszczepionych. Jak wszyscy wiemy, dążymy do tych minimum 75%, aby tą odporność sobie złapać całego społeczeństwa. Ja tutaj jeszcze Państwu powiem tak dla sprostowania, że rok temu o tej samej porze, to są dane na poniedziałek, na piątek poprzedni, mieliśmy przed rokiem 298 osób zakażonych. Wczoraj to były 72 osoby. Tak. Także widać, że te szczepienia w naszym regionie wyglądają dobrze i działają. I szczepmy się.
Mirosław Marcinkiewicz.
Znaczy, zauważmy, że sytuacja jest jednak poważna. No, bodaj 5700 nowych zakażeń, tych ujawnionych w dniu wczorajszym. Przeszło 50 osób zmarło z tego powodu. I powiem szczerze, ja jestem trochę oburzony. Jestem osobą zaszczepioną. Stosuję się tutaj w pełni do zaleceń lekarzy. Zresztą akurat zaszczepiłem się już trzecią dawką, bo miałem taką możliwość i w pełni z tego korzystam. Dlaczego jestem oburzony? Dlatego, bo my zaszczepieni, my, którzy się jakby posłuchaliśmy fachowców, lekarzy, specjalistów, właściwie ponosimy trochę konsekwencje tego, że część osób, no blisko połowa populacji Polski, się nie zaszczepiła i powiedziała nie. A dzisiaj wszyscy ponosimy tego konsekwencje, chociażby w postaci zapełnionych łóżek szpitalnych i potrzeby pomocy dla tych ludzi, którzy uparcie się nie szczepili. Jednak uważam, że tutaj rząd czeka, z przykrością to mówię, ale nie podejmuje pewnych działań, które podjęte być chyba jednak powinny, czyli ograniczenie dla osób niezaszczepionych, korzystania z pewnych usług społecznych, które są, myślę o chociażby wchodzeniu do czy to sklepów, czy właśnie kin, innych tego typu obiektów, kiedy jest przestrzeń zamknięta, kiedy osoby niezaszczepione, jeszcze nie noszące maseczek, tak jak wiemy, powodują ogromne zagrożenie. Z tych 5700 wykrytych przypadków, no pytanie, ile ich jest naprawdę? No nie każdy przypadek jest, że tak powiem, namierzony i ujawniany, więc chyba najwyższa pora, żebyśmy się z tym uporali, bo no, chorujemy dlatego, bo część ludzi mówi nie, nie będę się szczepić.
Maciej Buszkiewicz.
Panie redaktorze, rzeczywiście to jest duża nieodpowiedzialność Polaków, ponieważ rzeczywiście widzimy, co się dzieje na ulicach, co się dzieje w sklepach, co się działo na wakacjach, jak jeździliśmy nad morze, czy jeździliśmy w inne miejsca kraju. To, co pan Marek Surmacz wspominał, zgadzam się, jak wchodzimy do sklepu w tej chwili i ktoś wchodzi w maseczce, no to jeszcze kilka miesięcy temu osoba bez maseczki była piętnowana i czasami w cudzysłowie zabijana wzrokiem, można powiedzieć. W tej chwili to po prostu te osoby, które wchodzą w maseczkach, to są trochę tak wskazywane, że nie wiadomo w ogóle o co im chodzi, po co im ta maseczka. No właśnie po to, żeby chronić siebie i chronić innych. Też jestem ozdrowieńcem, zaszczepiony dwoma dawkami. Czytałem, że od 1 listopada będzie można się zapisywać na trzecią dawkę. W związku z tym z całą pewnością też z tej możliwości skorzystam. I no, czy trzeba być odpowiedzialnym. Zawsze powtarzam jedną rzecz. Nie należy dyskutować z nauką. Jeżeli naukowcy, eksperci mówią, że należy się szczepić, ponieważ to nam pomaga, to powoduje, że mamy mniejsze ryzyko zakażenia, bo oczywiście wiele osób, jak się dyskutuje z antyszczepionkowcami, czy ludźmi, z osobami, które mają wątpliwości, mówią, no ale ty też możesz się zarazić, ty też przecież możesz roznosić wirusa. Tak, tylko tyle, że jakby wszyscy, nauka mówi o tym, że jeżeli zachoruje, i nie tylko nauka, bo jak widzimy też i praktyka, że ci, którzy są zaszczepieni, chorują dużo rzadziej i chorują i jakby ten poziom zachorowania czy groźba ciężkiego zachorowania jest minimalna. Co do restrykcji, to akurat stwierdzam, że powinniśmy rzeczywiście brać przykład z innych państw i trzeba by się było zastanowić. Taki skrajny przykład Włoch, gdzie do pracy stacjonarnej mogą chodzić osoby tylko te, które mają rzeczywiście certyfikat covidowy, a nikt nikomu, bo zaraz się podnoszą larum Konfederacji czy antyszczepionkowców, mówią, ale to jest ograniczenie wolności. Nie, przecież te osoby niezaszczepione mogą pracować, tylko muszą pracować wtedy zdalnie. I to jest ich problem. Natomiast ja mam wątpliwości a propos tego, co robi nasz rząd, dlaczego nie wprowadza te restrykcje. No jakby widzimy mapę kraju.
Ja słyszałem te argumenty polityków.
Ale tak niestety, panie redaktorze, jest. Tam, gdzie jest większa większe poparcie dla Prawa i Sprawiedliwości, jest mniej zaszczepionych, w związku z tym Prawo i Sprawiedliwość musi teraz
tylko wie pan,
dbać o, troszkę o swój elektorat, a troszkę myśleć o tym, czy i o odpowiedzialności za państwo.
Tylko ja myślę, skoro mamy protesty antyszczepionkowców, to znaczy, że wprowadzono coś, co sprawia, że antyszczepionkowcy i przeciwnicy protestują, a wprowadził to rząd. Ja nie bronię rządu, bo to nie o to chodzi. Ja tylko pytałem i
ale
chciałem,
w tej
żeby...
chwili tak naprawdę niewiele zostało wprowadzone w ostatnim czasie, a i nadchodzi czy czwarta fala pandemii. Czy jesteśmy
jest,
w trakcie pandemii?
Jest,
tak,
jest, jest. Ja tylko chciałem, żeby słuchacze usłyszeli dyskusję wokół tego i pomyśleli, czy nie warto się zaszczepić, jeżeli...
Warto i trzeba.
Warto i trzeba. Idziemy dalej. Zakończył się dwudniowy szczyt Unii Europejskiej. O tym, co działo się w parlamencie Unii Europejskiej, to przy okazji za chwilę, ale bardzo ważny był ten dwudniowy szczyt. Tematem była między innymi Polska i praworządność. I teraz pytanie, czy jesteśmy bliżej otrzymania pieniędzy z KPO, czy odwrotnie, przed nami mechanizm warunkowości i po prostu wstrzymanie wszystkich pieniędzy unijnych? Marek Surmacz.
No, na wstępie trzeba powiedzieć, że mieliśmy do czynienia z dwoma zdarzeniami. Rada Europejska, a wcześniej dyskusja, nie dyskusja, demonstracja arogancji, głupoty w Parlamencie Europejskim, szczególnie z udziałem aktywnym totalnej opozycji, którzy nie przyjmują żadnych argumentów realnych o praworządności, o przestrzeganiu prawa. Nie przyjmują żadnych argumentów dotyczących zapisów traktatowych, tych, do których Polska zobowiązała się już dawno, dawno temu, to jest w 2007 roku. Obecnie sytuacja wygląda w ten sposób, że po wystąpieniu bardzo merytorycznym, bardzo spokojnym, wyjaśniającym, no, jakiś najbardziej zapiekły ignorant musiał niektóre argumenty by przyjąć, ale nie totalna opozycja, nie Platforma, nie SLD, czy ta Nowa Lewica. Tam zagłębienie w nienawiści do rządu Prawa i Sprawiedliwości jest tak głębokie, tak zapadłe, że żadne argumenty rzeczowe nie biorą w tym udziału, w tej dyskusji. Trzeba powiedzieć też, że jesteśmy w lepszej sytuacji po tych dwóch wydarzeniach, ponieważ podczas Rady Europejskiej przywódcy europejscy przyjęli argumenty. Te pierwsze komunikaty, które się pojawiły z Brukseli i Strasburga, wyraźnie pokazują, że argumenty zostały przyjęte i zaniechane będą pewne działania, o których jeszcze Ursula von der Leyen mówiła na posiedzeniu parlamentu. Jakby dwa zdarzenia zupełnie innym wydźwięku. Dodam tylko jeszcze, że najbardziej idiotyczną musiała być rezolucja w historii Parlamentu Europejskiego, za której poparciem podnieśli ręce również w sposób zdradziecki absolutnie parlamentarzyści do Parlamentu Europejskiego, Platformy i Lewicy, też PSL-u oczywiście, podnosząc tym argumenty o unieważnieniu praktycznie rzecz biorąc Trybunału Konstytucyjnego w Polsce. To już jest przekroczenie pewnych granic, za co powinny spotkać tych parlamentarzystów prawne konsekwencje. Ja jestem spokojny o przyszłe działania. Przestrogi, które zasygnalizował premier Mateusz Morawiecki o możliwości kreatywnego podejścia do zachowania władz Unii Europejskiej, jednak otrzeźwiły przywódców i w tej chwili będziemy czekać na orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w kwestii zgodności z prawem i z traktatami właśnie tej klauzuli o warunkowości.
Mechanizmu warunkowości. Zdaje się, że w marcu to było, kiedy Polska i Węgry zaskarżyły do TSUE ten mechanizm. Mirosław Marcinkiewicz.
No tak, to były dwa różne spotkania, poczynając od wystąpienia w parlamencie europejskim, później spotkanie z przywódcami. No powiem szczerze, w Parlamencie Europejskim ja się wstydziłem za... Wstydziłem się dlatego, że przemawia premier mojego kraju. To nie jest mój premier, ale wstydziłem się bardzo, bo jakby zaprzeczał podstawowym zasadom, które obowiązują w Unii Europejskiej. Podpisaliśmy traktat lizboński i tam od pierwszego artykułu mówi się o wspólnocie, o pewnych wartościach, które są wspólne dla całej Europy. My nie my Polacy, to rząd polski nie chce tego przestrzegać i takie są konsekwencje. Wolne sądy, trójpodział władzy i właśnie władza sądownicza jako jeden z tych elementów jest gwarancją praworządności w każdym kraju europejskim, to po pierwsze. Po drugie, Unia Europejska jako całość, przeznaczając tak duże środki, musi mieć pewność, że nie będzie to fundusz wyborczy Prawa i Sprawiedliwości, tak jak to stało się już wcześniej, tylko musi być gwarancja prawidłowego wydatkowania tych środków dla nas wszystkich. Nie tylko i wyłącznie dla PiSu, ale dla nas wszystkich.
Ale czy do tej pory Polska miała jakiekolwiek problemy z
wydatkowaniem europejskich pieniędzy? I myślę, panie redaktorze, jedna tylko rzecz. Tak jakby podsumowaniem tych jednego, drugiego spotkania, całej tej dyskusji, najlepszym podsumowaniem jest to, może pan jeszcze nie wie, mamy sojusznika wielkiego, który nagle się pojawił. Przeczytałem dzisiaj, że minister spraw zagranicznych Białorusi, proszę państwa, pochwalił premiera Mazowieckiego za jego postawę przed Unią Europejską.
Mazowieckiego? Przepraszam,
premiera Morawieckiego. Tak, jeszcze raz powtórzę. Minister spraw zagranicznych Białorusi pogratulował panu premierowi Morawieckiemu jego wystąpienia, jego postawy przed Unią Europejską. Brawo! To jest świetne podsumowanie tego, co się działo w tym tygodniu.
Nie ma pan wrażenia, że to, co działo się w Parlamencie Europejskim... Za chwilę Karol Zieleński, ale jeszcze chciałem dopytać, to, co działo się w Parlamencie Europejskim, ta ostra dyskusja po wystąpieniu i wokół tego wszystkiego, mocno różni się od tego, co, jak wyglądał szczyt państw, szczyt przywódców w Brukseli.
Oczywiście.
Te przekazy są tak różne, bo...
Nie są różne, panie redaktorze.
Nie, no są różne,
bo na przykład... Inne, to są zupełnie inne ciała. Unia, znaczy to, co się działo w Parlamencie Europejskim, to są europosłowie.
To jest po prostu mocna polityka, a tutaj mamy do czynienia z państwami, które mają pewne interesy i...
Bo taka jest Unia, bo Unia... Przywódcy Unii chcą się dogadywać i tutaj brawo dla nich, oni za wszelką cenę, mimo że jest tak jak jest, mimo wszystko mówią chwileczkę, poczekajmy na wyrok TSUE. Polska się nie stosuje do wyroków TSUE, ale poczekajmy.
To ja tylko dopowiem, że premier wyjaśniał po szczycie, znaczy mówił po szczycie, co się działo w trakcie spotkania i też tłumaczył, że rozstrzygnięcie Trybunału Konstytucyjnego limitujące nadrzędność prawa Unii nie podważa traktatów unijnych, lecz jest reakcją na bezprecedensowe ingerencje ze strony TSUE. Tutaj jest wypowiedź jeszcze Angeli Merkel ciekawa, też zacytuję, bo to jest dyskusja w ogóle niesamowita, co teraz dzieje się w Unii Europejskiej i mam nadzieję, że tutaj trochę o tym porozmawiamy. Cytuję, kaskada sporów prawnych przed TSUE nie rozwiąże problemu, jak potraktować praworządność. Oprócz ochrony fundamentów państwa prawa, w czym oczywiście popieram Komisję Europejską, mówi Angela Merkel, mamy do czynienia z pytaniem, jak poszczególne kraje wyobrażają sobie Unię Europejską. Jako coraz ściślejszą Unię, czy może chcą więcej państwa narodowego. To nie tylko sprawa pomiędzy Polską a Unią Europejską, bo jest dyskutowana także w innych państwach. Więc
oczywiście
chyba nie tylko Polska podnosi kwestię rozpychania się Unii Europejskiej.
Panie redaktorze, dyskusja na temat tego, czym ma być Unia, jak blisko kraje wewnątrz Unii powinny ze sobą współpracować, ona toczy się od wielu lat.
Ale
i właśnie...
to, co dzieje się z Polską, to jest elementem tego.
To znaczy, wie pan co, no, na pewno jakimś elementem, tylko elementem takim, że my jesteśmy właściwie jedynym elementem, który odbiega od całości Unii i od tego, czym Unia póki co chce być. My mówimy wyraźnie nie, my chcemy sami rządzić, my się nie zgadzamy na to, żeby sądy były niezależne i tak dalej, i tak dalej. Część Unii mówi nie, tak nie może być, to jest poza w ogóle wartościami Unii.
Jakimi wartościami?
Za chwilę podstawowymi. Artykuł pierwszy przeczytaj sobie.
Dyrektor Biura Wojewody Lubuskiego.
Tak, tak na spokojnie. Tutaj pan radny też powiedział, czym Unia Europejska chce być, a czym jest. To są dwie różne rzeczy. Jest tym, co wynika z traktatów, a w traktatach jest wyraźnie wskazany zakres kompetencji, obszar działania Unii. Tutaj doskonałe wystąpienie premiera Mateusza Morawieckiego w Parlamencie Europejskim, pokazującą i genezę problemów, i stanowisko polskie, i poziom niezrozumienia, ale też padły najważniejsze słowa według mnie, czyli że Polska nie pozwoli się szantażować unijnym biurokratom i to jest bardzo słuszne i to musi wybrzmieć, to jest mocne stanowisko. Nie możemy ulegać temu, co się komuś wydaje, a co się nie wydaje, bo to, co się wydaje przedstawicielom Parlamentu Europejskiego w wielu przypadkach bardzo, no, powiem odważnie, miernym przedstawicielom Parlamentu Europejskiego, nie jest Unią Europejską. Unia Europejska jest zawarta w traktatach, znamy genezę Unii Europejskiej, ona powstała jako Europejska Wspólnota Gospodarcza, czy jeszcze wcześniej Europejska Wspólnota Węgla i Stali, w konkretnym kierunku, aby gasić konflikty i źródła konfliktów na terenie Europy, tak? A teraz to, co się dzieje i poziom tej dyskusji prowadzi w innym kierunku. Tutaj racja Polski jest oczywista. Premier tłumaczył coś, co dla wielu Polaków, większości Polaków, zdecydowanej większości Polaków jest oczywistą oczywistością. Tak jest. Tutaj mamy swój kraj, Polskę. Jesteśmy suwerennym krajem, chcemy być w Unii Europejskiej. Jeszcze tutaj musimy się też odnieść do tej skali fake newsów o Polexicie. To nigdy o tym nie było mowy, a wykorzystywane to było jako jeden z głównych argumentów przeciwko Polsce. Histeria antypolska w Parlamencie Europejskim jest czymś niewyobrażalnym. To nie powinno mieć miejsca. Wszyscy powinniśmy dbać o swój kraj. Ale wracając do pana pierwotnego pytania.
Czy Polska nie, na przykład tym mechanizmem dyscyplinującym sędziów, czy też zmianami w sądownictwie, nie daje argumentów do dyskusji? Czy też po stronie Polski nie leży część winy, że jesteśmy w takim momencie, w jakim jesteśmy?
Nie sądzę, że to po stronie Polski leży, aczkolwiek tu po wewnętrznym obciążeniem nas jako kraju jest system sądownictwa, tak? Niereformowany, niedotykany nawet nie od 30 lat, tylko od okresu powojennego. Tutaj premier też w swoim wystąpieniu zdiagnozował ten problem. Reformy mają zmierzać ku temu, żeby ludzie mieli dostęp do wymiaru sprawiedliwości Unii, uniwersalny dostęp na równych zasadach, żeby każdy mógł się odwołać.
6 lat reformujecie i co?
I będziemy reformowali dalej.
Do skutku, wiem. Do skutku.
Nic z tego nie wyszło.
Nie mówimy wspólnie.
Nie wiem, czy nie wyszło, czy nie wyjdzie. Jest to problem, tak? To jest pierwszy rząd, który się zajmuje tym problemem. Nie udaje, że tego nie ma. Ale wracając do pana pierwotnego pytania, jeżeli chodzi o KPO, myślę, że jesteśmy blisko, bo ani jednego dnia, ani drugiego dnia, ani też trzeciego nie padły zarzuty merytoryczne do programu przedstawionego przez Polskę. To są zarzuty polityczne, dlatego myślę, że te środki jeszcze w tym roku pojawią się w Polsce i będą do dyspozycji polskich przedsiębiorców i polskich samorządów. A jako ostatnie słowo powiem, że mieliśmy jeszcze trzecie ważne wydarzenie w Brukseli i w Luksemburgu. Nie tylko Parlament Europejski, nie tylko Rada Unii Europejskiej, ale protest pracowników kopalni w Turowie, który był bardzo, bardzo ważnym głosem Polski.
Oczywiście, byli tam także przedstawiciele lubuskiej Solidarności. Co więcej, w ten cały system, znaczy w ten cały problem kopalni w Turowie też została teraz, może nie w tę samą dyskusję, ale kwestia Gubina i gmin Gubin-Brody i odpowiedzialności kopalni po drugiej stronie granicy, po stronie Niemiec, ale to jest kopalnia należąca do Czechów, która ma zdaniem władz tych dwóch gmin oddziaływać negatywnie na środowisko, ale to w drugiej części, bo chciałem to też poruszyć. Maciej Buszkiewicz.
Panie redaktorze, mieliśmy jeszcze jedno wielkie wydarzenie. Otóż premier Morawiecki spotkał się swoją przyjaciółką polityczną, panią Marie Le Pen, wielką zwolenniczką Unii Europejskiej i przyjaciółką Władimira Putina.
Ja przepraszam, ale spotkał się też z Angelą Merkel, spotkał się z Ursulą von der Leyen.
Oczywiście, ale to a propos właśnie dyskusji o Polexicie, to właśnie takie spotkania. Jestem ciekawy, co by było, gdyby szefowie lewicy na przykład spotkali się bezpośrednio z Putinem.
Oni albo, po kasę albo... jeździli do Rosji przecież w reklamówkach. I z tego żyjecie do dzisiaj jeszcze.
Tak? No to, to jakoś to kiepsko, ja bym, to kiepsko prosił, przywozili, bo jakoś nie widzę tych pieniędzy.
Bo roztrwaniliście, Polskę też roztrwanialiście.
Natomiast a propos polexitu, to jeszcze takie pani sędzia Trybunału Konstytucyjnego, niedawno jeszcze poseł, czy posłanka Prawa i Sprawiedliwości, takiego pięknego tweeta ostatnio wrzuciła, że wycofajmy się z tego interesu, nie ma dla Polski kasy, Polska nie ma długu. To też a propos tego, że nie ma mowy o polexicie.
A w odpowiedzi na co były te słowa? Co było źródłem tego, że pani sędzia Pawłowicz właśnie to napisała?
Nie ma znaczenia. Nie ma znaczenia. Wycofajmy się z tego interesu. No nie wiem, czy uczestnictwo...
Ma to ogromne znaczenie, ponieważ Ursula von der Leyen powiedziała, że orzeczenia Polskiego Trybunału Konstytucyjnego są nieważne. Tak? To było źródło, to była reakcja. I tutaj proszę też nie wybierać subiektywnie, że najważniejsze spotkanie premiera to jest z Marine Le Pen, a nie z Angelą Merkel, czy prezydentem Francji, Macronem, czy też opinię ministra Białorusi, może jakiś sekretarz stanu, dyrektor jakiegoś pionu na Białorusi, jego głos jest ważniejszy niż głos kanclerz Merkel, czy prezydenta Macrona, to jest nieuprawnione.
Czas mi się już kończy. Spokojnie. Natomiast no, słuchałem z uwagą wystąpienia pana premiera, no jakby wzruszyłem się bardzo, jak wspominał o tym, jak to rzeczywiście no, Polacy bronili Paryża i Berlina przed bolszewikami, o tym, że była II wojna światowa i kto na tym najbardziej ucierpiał. Oczywiście pełna zgoda, tylko nie wiem, czy...
wzruszył tym, że tylko, się Polakom tylko, udało.
Tylko nie wiem, czy to jest, przypominam roku 80, tylko nie wiem, czy to jest akurat ten moment, żeby takie rzeczy przypominać. Mamy swoje zasługi dla Europy, ale w momencie, kiedy powinniśmy tak naprawdę szukać jakiegoś konsensusu i próbować łagodzić spór, to mam wrażenie, że pan Mateusz Morawiecki pojechał do nie szukać kompromisu, tylko jeszcze większych kłopotów, bo tak to wygląda. Już przecież niezależni ekonomiści pokazują, co możemy stracić, że możemy stracić 36 miliardów euro z funduszu odbudowy i 75 z funduszy strukturalnych, co może spowodować, że PKB spadnie nam o 25% w kolejnych latach. W związku z tym tak wygląda sytuacja i tak wygląda polityka Prawa i Sprawiedliwości. Co do Turowa, jeżeli jeszcze będzie okazja...
Nie,
no
będziemy o tym mówić, ale ja chciałem tylko... Bo 32 minuty, tutaj już 2 minuty powinny być wiadomości, ale tylko dopytam, bo mówi pan o pewnych ruchach ze strony Polski, ale kiedy Francuzi wprowadzali przepisy dotyczące delegowania kierowców. Kiedy Niemcy podpisywali umowę z Gazpromem i z Rosją na budowę Nord Stream 2, Unia Europejska nie pilnowała tej swojej zasady, jeśli chodzi o gospodarkę, równość i bezpieczeństwo, tak mocno, jak pilnuje teraz praworządności. To podnosi Prawo
i Sprawiedliwość. Unia płaci w tej chwili za to. Płaci podwyższonymi celami za gaz, za wszystko.
O tym też powiemy za chwilę. Wiadomości. Wracamy po wiadomościach.
W każdą sobotę po godzinie 10 na 95 i 6 FM. Polityczne podsumowanie tygodnia. Gorące komentarze, pytania i odpowiedzi, polityczne spory. W każdą sobotę po godzinie 10 na 95 i 6 FM.
I wracamy po przerwie. Marcin Sasień, witam. Szybko przedstawię. Maciej Buszkiewicz, Nowa Lewica, Mirosław Marcinkiewicz, Platforma Obywatelska, Karol Zieleński, dyrektor Biura Wojewody Lubuskiego oraz Marek Surmacz, Prawo i Sprawiedliwość. Dyskutujemy jeszcze a propos wypowiedzi przed wiadomościami pana Macieja Buszkiewicza dotyczącego ułamania pewnych zapisów traktatów przez Polskę. To ja tylko wspomnę, że w grudniu 2020 roku cała Unia Europejska zgodziła się na złamanie traktatów Unii Europejskiej w kwestii zaciągnięcia wspólnego kredytu. Tego nie można było zrobić i nie ma nowego traktatu, którym był ostatni traktat lizboński z 2007 roku, który wszedł w 2009 roku. Więc sama Unia Europejska, jak trzeba, to złamie.
Ale panie redaktorze, sam pan stwierdził, cała Unia Europejska
się na to umówiła, a nie poszczególne kraje. Ale wtedy w tym zapisie było mechanizm warunkowości dotyczył złego wykorzystania funduszy unijnych. I taka była umowa, na co zgodził się premier. Więc jedna i druga strona być może tutaj ma w cudzysłowie coś za uszami. Ale panowie, bo na szczycie w Brukseli poruszono jeszcze bardzo ważny temat dotyczący rosnących cen energii, bo teraz zdaje się Francuzi będą wprowadzali dopłaty dla swoich obywateli a propos najbiedniejszych, a propos rosnących cen energii. Hiszpanie chyba to już robią, z tego co się orientuje. Mamy do czynienia z rzeczą, która dotyka nas wszystkich, także dlatego poruszam to także na antenie Radia Gorzów, bo ta presja ze strony Rosji jest widoczna, co powiedziano na szczycie. No, a tutaj mamy do czynienia z rosnącymi cenami energii. Polska, jeśli chodzi o gaz, to ma pełne magazyny, no gorzej jest w Unii Europejskiej. Co nas czeka, Marek Surmacz?
No czeka nas niefrasobliwość, czy skutki niefrasobliwości Unii Europejskiej. Premier Morawiecki, ale też rząd polski, szczególnie pod kierownictwem Prawa i Sprawiedliwości w ostatnich latach, przestrzegał przy wielu okazjach, że Nord Stream 2, wcześniej Nord Stream 1, że to są instrumenty wpływu, nacisku na państwa Europy Zachodniej, szerzej Unii Europejskiej. Poprzednie rządy oczywiście zaniechały podejmowania działań skutecznych odnoszących się do dywersyfikacji dostaw gazu dla Polski. W przyszłym roku o tej porze będziemy już absolutnie spokojni, jeżeli chodzi o zapewnienie nam i naszej gospodarce dostaw gazu, ponieważ z drugiego źródła będziemy mieli dostarczany na bieżąco w tej chwili już z Baltic Pipe gaz. Natomiast Unia Europejska, nie przyjmując żadnych argumentów rozsądnych, bo decydowały polityczne i osobiste relacje liderów politycznych Niemiec, Holandii, bo w tym dziele te dwa państwa głównie dominują i kapitałowo, i w interesie. Do tego stopnia, że przecież po wielkiej katastrofie lotniczej, zestrzelenia holenderskiego samolotu przez służby rosyjskie, doszło do handlowania, chyba trzeba to powiedzieć prosto, godnością Holendrów, bo jeszcze nie zakończono badań, kto spowodował katastrofę, chociaż wszyscy wiedzieli, że to była Rosja, a już dogadywano się w kwestiach biznesowych tajnie, oczywiście z Rosją. I stawianie w tej chwili zarzutów Polsce, czy polskiemu liderom politycznym w Polsce, premierowi Morawieckiemu, za to, że spotyka się z liderami Unii Europejskiej, czy nawet ewentualnie przyszłymi kandydatami w najbliższych wyborach prezydenckich we Francji, jest tak absurdalne, że aż nie do wiary w ogóle, że takich argumentów się używa. Ja wiem, że chodzi głównie postkomunistom w Polsce, chodzi na wzbudzanie różnego rodzaju emocji przeciwko rządowi Prawa i Sprawiedliwości, bo możliwości politycznego reagowania i działania szczególnie dla nich się już powoli kończą i to jest tylko kwestia moim zdaniem najbliższych wyborów parlamentarnych. I podnoszą tego typu absurdalne argumenty, żeby przekierować opinię publiczną. Jestem przekonany, że Unia Europejska, uczestnicy Unii Europejskiej poza Polską w sposób istotny zapłacą za niefrasobliwość swoich przywódców, chyba że ich zmienią w najbliższych wyborach parlamentarnych czy prezydenckich. I to się ma dokonać zarówno w Hiszpanii, we Francji, we Włoszech. Stąd i efekty Rady Europejskiej, która zakończyła się wczoraj, też zaczynają być inne i relacje między Unią Europejską a Polską też będą inne i chcę szczególnie przedstawicieli totalnej opozycji uprzedzić, że ich plany, zamysły o użyciu zagranicy do zmiany rządu w Polsce spełzły na kompletnie niczym.
A co do gospodarki i cen energii, a propos Turowa, bo mówiliśmy o tym, że był protest w Luksemburgu przedstawicieli między innymi Solidarności, a propos decyzji dotyczącej kopalni elektrowni w Turowie. Pan myśli, że coś da, ten protest przyspieszy?
Protest przede wszystkim zasygnalizował sprzeciw opinii w Polsce, przeciwko bezprawiu działania sądokracji czy trybunałokracji Unii Europejskiej, a szerzej polityków, liderów Niemiec i innych wiodących państw, którzy z instrumentu zabezpieczenia zamykającego właściwie proces, bo absurd polega na tym i wyjątkowe bezprawie, że w Trybunale leży wniosek Polski o rozpatrzenie wniosku w postępowaniu normalnym przed Trybunałem wniosku czeskiego. Tu się wstrzymuje działania, a jednocześnie politycznie rozgrywa się zamknięciem kopalni i pozbawieniem milionów Polaków istotnego udziału w rynku energii elektrycznej. To jest jeden z elementów, tak samo jak bzdurne gadanie o zagrożeniu sprawiedliwością czy wymiaru sprawiedliwości w Polsce. Jestem w 100% przekonany, bardzo przekonany, że to są nieliczne przypadki wichrzycieli politycznych, jeżeli chodzi o tych sędziów, którzy jeżdżą tam, peregrynują wycieczkami do Unii Europejskiej, bo większość sędziów w Polsce chce po prostu spokojnie funkcjonować i orzekać w sposób niezawisły. Niezawisłość to przymiot, który obowiązuje tylko i w związku z wykonywaniem, orzekaniem przed sądem. Nigdzie więcej. Więc gadanie takie o tym, że gdzieś ustawodawstwo narusza jakieś zasady niezawisłości. W Polsce sądy są wolne. My jesteśmy przeciwko temu, żeby one były swawolne. Żeby nie było tak, że sędziowie się nie kierują żadnymi regułami państwa prawa i demokracji. Maciej Oni mają orzekać w oparciu o ustawy i nic więcej.
Maciej Buszkiewicz. A propos, bo tych tematów tutaj się...
No trochę się zrobiło, ale mieliśmy... Sądy mają być wolne i prokuratura niezależna.
O tym już rozmawialiśmy, ale...
Prokuratura nie ma być zależna od pana Ziobry. Także jak wszczynają jakiś prokurator, stara się być niezależny i wszczyna sprawę przeciwko komuś z Prawa i Sprawiedliwości, to zaraz zostanie przeniesiony do 300 km dalej.
Uprzejmie proszę o przypadki, o konkretne.
Na przykład nie,
było
ale,
ostatnio wiele.
Ale Luksemburg i chociażby ten protest pracowników Solidarności, związkowców, przepraszam, Solidarności i także mieszkańców rejonu Turowa.
Dobrze, jeszcze tylko do jednego się odniosę krótko, jednym zdaniem. A propos wzbudzania emocji, to akurat tutaj Prawo i Sprawiedliwość zawsze przed wyborami stara się wzbudzać emocje. Mieliśmy przykładów wiele, chociażby i są w tej chwili są antyunijne, były przeciwko uchodźcom, w związku z tym zawsze od tego jesteście specjalistami. Wracając do Turowa. Panie redaktorze, no żeby troszkę o tym Turowie też słuchałem. I to słuchałem naukowców, osób, które się i czytałem osób, które się na tym znają. Oczywiście mieliśmy problem z Turowem, czy mamy problem z Turowem. Był moment, w którym pan Marek pewnie zaraz będzie kontrował, w którym Czesi chcieli dyskutować na ten temat, natomiast polski rząd nie do końca chciał na ten temat rozmawiać. Rzeczywiście potem weszła w to duża polityka i wtedy rządzący w Czechach stwierdzili, że w związku z tym można sobie na tym ugrać trochę. Zgadzam się również z tym, że no nie tylko Turów jest odpowiedzialny za to, co się dzieje i jeżeli chodzi o wody gruntowe, to że w tej chwili są bardzo mocno obniżane. I zgadzam się również z tym, że tej kopalni w tej chwili nie można zamknąć, ponieważ głupotą i brakiem wiedzy jest, jeżeli ktoś powie, że należy ją w tej chwili zamknąć, ponieważ zamknięcie czynnej kopalni w takim momencie jest niemożliwe, ponieważ taki proces, na tych trzeba wiele miesięcy, a może nawet lat, żeby to przeprowadzić, ponieważ zamknięcie kopalni bez wcześniejszego przygotowania dopiero będzie ogromną stratą dla środowiska.
A pan czytał komunikat TSUE ostatni, zdaje się z 21 października, że Polska wniosła o uchylenie postanowienia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z maja, nakazującego wstrzymanie wydobycia w Turowie i teraz czeka to na rozpatrzenie, także...
Ale panie rektorze, to, że wielokrotnie twierdzę, że Prawo i Sprawiedliwość nie ma racji w sporze z Unią Europejską, to nie znaczy, że tutaj uważam, że należy takie wyroki respektować. Rozmawiałem naprawdę i z fachowcami, i trochę na ten temat czytałem. Nie da się, wstrzymanie jest również złe. No, jeżeli mówimy, jeżeli...
Znaczy ja nie rozumiem, jeżeli, co pan powiedział.
Czyli jeżeli to... ma być zamknięta kopalnia, czy wstrzymana, tak naprawdę to jest jedno i to samo, tak? I to, i ta decyzja będzie zła dla środowiska.
Czyli co zrobić?
Jeżeli dbamy o środowisko...
Według Macieja Buszkiewicza.
Jeżeli dbamy o środowisko, według mnie, należy przygotować jakiś plan. Jeżeli chcemy odejść od węgla w jakimś okresie czasu, należy powiedzieć, w Turowie będziemy wydobywać węgiel do 2030 roku, a potem będzie okres na przykład zamykania i likwidacji i przywrócenie dla środowiska tego terenu.
I ja tylko, bo o tym po części wspominałem, że w piątek padła informacja, że Polska sprawdzi, czy niemiecka kopalnia węgla brunatnego Jęczwalde nie oddziaływuje negatywnie na warunki życia w polskich lubuskich gminach przygranicznych. Chodzi o gminy Gubin i Brody. To jest jakiś głos w tej dyskusji.
Panie redaktorze, z tego co... Na pewno ma, umówmy się.
Każda ma.
Każda ma. Natomiast tam prawdopodobnie są przygotowane takie plany, kiedy te kopalnie będą wygaszane. U nas tego nie ma.
Nie jestem specjalistą, ale bardzo mi to ciekawi, że w rejonie Turowa działają 4 niemieckie, 5 czeskich kopalni dużych, większych niż Turów. Przeszkadza, znaczy środowisko psuje Turów. Ale ja się nie znam, ja tylko, to jest głos w dyskusji.
Z całą pewnością środowisko psują wszystkie.
Karol Zieleński. Cisza.
Nie wiem, bo tutaj nie wiem do końca, co pan Maciej powiedział, bo raz tak, tutaj ten głos, że teraz nie wolno zamykać, jakże się to zmieniło przez około 30 dni, kiedy cała totalna opozycja mówiła, że kopalnie należy natychmiast zamknąć, wykonać wyrok i koniec, trudno, nie ma tematu. Protest pracowników Turowa i kopalni i elektrowni był dobrym głosem dla Unii Europejskiej, dla instytucji Unii Europejskiej przecież. Chyba na otrzeźwienie, tak? Aby się otrzeźwili. Jeszcze ciekawe były te zdjęcia, jak przygotowane zostały budynki, jak ładnie otoczone drutem kolczastym, wysokimi zasiekami. To też pokazało, jak mocno separuje się instytucje Unii Europejskiej
od obywateli. Jak Unia się boi polskich związkowców.
Boi się obywateli, boi się reprezentowania.
Boi się burt, palenia opon.
Boi się
i
przestrzegania
tego, co
praw.
Robić. Zresztą my to wiemy doskonale, bo to widzieliśmy wielokrotnie.
No tak, widzieliśmy wielokrotnie, jak tutaj środowiska lewicowe rok temu w październiku bardzo, bardzo wulgarnie, do tego wulgaryzmu mam nadzieję, że nigdy nie wrócimy, jak się zachowywały w Warszawie, jak były niszczone kościoły, ataki na kościoły,
w szczycie pandemii,
a pokojowy protest ludzi, którzy nie są przesiąknięci żadną jakąś ideologią, chcieli tylko zademonstrować, że w ich interesie i ich rodzin jest ochrona ich miejsc pracy i nie godzą się na to, żeby jednoosobowy wyrok rozstrzygał o tym, czy oni będą pracowali, czy nie, czy ich dzieci będą miały pieniądze do kształcenia się, czy do jedzenia, czy do podstawowych rzeczy egzystencjonalnych. I taki był ten protest. On był bardzo pokojowy. Nikomu się nic nie stało. Padły zdecydowane słowa. Mam nadzieję, że w tym przypadku Unia się otrzeźwi. Natomiast jeżeli chodzi tu o kopalnię Jęczwalde tutaj na granicy polsko-niemieckiej, to jako Urząd Wojewódzki dowiedzieliśmy się o tym około 2 tygodnie temu, gdzie tutaj wójt gminy Grody przesłał nam do wiadomości pismo. Pismo pierwotnie kierowane do przewodniczącego Sejmiku Województwa Lubuskiego. Mam nadzieję, że Sejmik też się tym zajmie. Natomiast z przekazu takiego ustnego to pan przewodniczący Sejmiku powiedział, że nie warto, że nie można zadrażniać tutaj stosunków z Brandenburgiem. No halo. Pan radny nie wiedział.
Nie wiem, o czym pan mówi w tym momencie.
Wiceprzewodniczący Sejmiku Mirosław Marcinkiewicz.
Jakieś pismo być może wpłynęło 2 tygodnie temu, no ale nie bardzo wiem, o czym pan mówi.
To pismo do Sejmiku to było bodajże maj-czerwiec. ale my się dowiedzieliśmy o tym jako Urząd Wojewody.
Obie gminy, o ile słucham przedstawicieli tychże gmin, już od dawna wskazują, że coś się dzieje nie tak, już nie tylko jeśli chodzi o wody gruntowe, ale także na przykład...
Poziom Nysy Łużyckiej także.
Poziom Nysy, ale też wiatr, który nawiewa pył z tamtej strony, jest ponoć bardzo uciążliwy dla mieszkańców. Ja mówię o mieszkańcach już...
Panie doktorze, jeśli można, tych kwestii jeśli można też w tej sprawie dwa słowa. No.
Jeszcze dodajmy, że Greenpeace kończy, wskazał, że według raportu Greenpeace'u, który no tutaj raczej prorządom jakimkolwiek nie jest, uznał elektrownię Ansaldo za trzeciego największego truciciela w Europie.
Mirosław Marcinkiewicz.
Znaczy, proszę Państwa, parę rzeczy. Po pierwsze, to jest kwestia, ja tego nie bardzo to rozumiem. Czechy, Niemcy, Polska. Tak, są te kopalnie. Kto widział, jak wygląda kopalnia w Turowie, to może tylko to potwierdzić, to co mówię w tej chwili. To jest księżycowy faktycznie krajobraz. No, niestety,
jak każda kopalnia.
Dokładnie, odkrywkowe kopalnie takie są. Teraz nie rozumiem tego, dlaczego odpowiedni przedstawiciele rządów tych trzech państw nie potrafią się domówić. Jest jakiś problem. Te kopalnie trzeba zlikwidować docelowo. Ja nie mówię, że od razu. I tu jedna uwaga. To nie Unia Europejska robi nam kuku, tylko Czesi. Czesi, którzy przez wiele lat nie mogli się z polskim rządem dogadać, wnieśli zgodnie z procedurą obowiązującą, wnieśli odpowiedni pozew przeciwko Polsce. Zresztą słyszeliśmy i proszę państwa, no sorry, pan premier Morawiecki zrobił wielki błąd. No, publicznie powiedział, że sprawa jest załatwiona, a okazało się, że nie. Do dzisiaj nie jest załatwiona. Docelowo co trzeba zrobić? No oczywiście, że tu jest potrzebny jakiś program wieloletni, bo tego się nie zrobi w ciągu roku, przekształcenia w ogóle docelowo zamknięcia oczywiście, że tej kopalni, przekształcenia tego regionu,
7%
dania szansy mieszkającym tam ludziom na inny rodzaj pracy wieloletni.
Ja rozumiem.
I są pieniądze unijne na takie programy,
jasne.
Tylko trzeba taki program mieć.
Jasne.
Czy my taki program mamy? Nie mamy oczywiście.
Ja rozumiem, co pan mówi. Ja pochodzę z Wałbrzycha, gdzie w pewnym czasie, w pewnym momencie zamknięto kopalnię. I Wałbrzych z miasta prosperującego stał się dzikim zachodem. Pamiętam na własnej skórze. I decyzja jednoosobowa, która dotyczy właściwie wygaszenia kopalni, która ma konsekwencje dużo większe niż polityczne, no tutaj można dyskutować, czy powinna tak zapaść. Tak mi się wydaje.
Znaczy to jest droga postępowania sądowego, a ja wracam do rzeczy podstawowej, do rozmów. No przecież Czesi, Niemcy to są nasi współpartnerzy w Unii Europejskiej, to są nasi sąsiedzi. No tu żaden kraj nie załatwi sprawy sam, bo to dotyczy tych trzech krajów i ja tu zachęcam do bardzo poważnej rozmowy, bo tak jak trzeba zamknąć naszą kopalnię, tak docelowo trzeba pozamykać kopalnie czeskie i niemieckie. No przecież co do tego nie ma wątpliwości.
Pan na pewno to słyszał, że kiedy zapadła ta decyzja TSUE, to w niedługim czasie spółka w Turowie dostała ofertę z czeskiej kopalni na kupno węgla.
Możliwe,
ciekawe.
Nie do zweryfikowania w tym momencie.
I możliwość dostaw prądu z Niemiec.
No, ale to są takie kwestie...
To znamy cel.
No, to są bardzo złożone kwestie.
Którego teraz mnóstwo sprowadzamy.
No, Marek Surmacz...
Postawienie wreszcie spraw w realnej polityce i jasne artykułowanie, co jest naszym polskim interesem, pozwoli na właśnie zrównoważone podejście do tego, że problemem nie jest kopalnia w Turowie, tylko problemem są w ogóle wzajemne relacje w interesach, które mogą wpływać na pograniczu wzajemnie. Jak ktoś twierdzi, że Czesi się zdenerwowali i poszli do TSUE, jakaś hiszpańska emerytka sędzia na 4 dni przed przejściem na emeryturę wydaje, czy odrzuca kolejne wnioski, albo nakazuje wręcz represyjne działania wobec Polski, to jest głęboko naiwny. To jest wielka polityka, w której przede wszystkim beneficjentem są Niemcy. To trzeba tym otwartym tekstem mówić. Jeszcze tylko dygresja do sprawy, o której wspomniał pan redaktor. Mnie osobiście jest przykro, że Wałbrzych stracił pana redaktora, ja ale ja się cieszę, że Gorzów ma
Dziękuję bardzo. Nie, ja często odwiedzam tamte rejony, polecam wszystkim turystycznie.
Ale Gorzów, osiedlenie miejsca dzisiejszego, to super.
Jak najbardziej.
Panie doktorze, krótko jeszcze odnośnie się, polityka to jest też próba wypracowania pewnego konsensusu. Jak się do każdych negocjacji podchodzi tego, że pierwsze co robimy, to machamy szabelką, no to potem nie potrafimy się dogadać. Natomiast, żeby była jasność, to, że część środowisk lewicowych czy mówi o tym, że nie można należy zamykać od razu, to nie znaczy, że Buszkiewicz może mieć inne zdanie na ten temat. W związku z tym tak to wygląda, to a propos tego, co mówił pan Karol.
Kończymy powoli, ale ja tylko dodam, że nie tylko ja jestem z Wałbrzycha, także aktor Gorzowskiego Teatru, Cezary Żołiński, pozdrawiam, też jest z tamtych... Też.
Wałbrzych górą w Gorzowie.
Czyli tak ziemie jest. Zachodnie jednak działają.
Maciej Buszkiewicz, Nowa Lewica.
Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
Mirosław Marcinkiewicz, Platforma Obywatelska.
Dziękuję, miłego weekendu.
Karol Zieleński, dyrektor Biura Wojewody Lubuskiego.
Dziękuję, do usłyszenia.
Oraz Marek Surmacz, Prawo i Sprawiedliwość.
Pozdrawiam państwa, wichry ustały, piękna pogoda, miłego weekendu.
Miejmy nadzieję, że już nie będziemy mieli takiej wichury jak ostatnio. Dziękujemy za uwagę. Klaudia Rak realizowała, Marcin Sasim mówił. Do usłyszenia.
W każdą sobotę po godzinie 10 na 95 i 6 FM. Polityczne podsumowanie tygodnia. Gorące komentarze, pytania i odpowiedzi, polityczne spory. W każdą sobotę po godzinie 10 na 95 i 6 FM.